Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Toma Clancy'ego zatytułowanej Dług honorowy. Przełożył Krzysztof Wawrzyniak. Czyta Janusz Zadura. Tom pierwszy. Charakter wyznacza los człowieka. Heraklit. Dla mamy i taty. Z wyrazami wdzięczności dla Cartera i Walksa za opisanie mi szczegółów, Rasa po raz kolejny za wykłady z fizyki, Toma, Paula i Bruce'a za najlepszy zestaw map na świecie, Keitha za wytłumaczenie mi, co z tych map wynika dla pilota, Tony'ego za to, że odpowiednio nastawił mnie do tematu, chłopaków z Saipanu za opisanie mi życia na ich wyspie, a także dla Sandy za szatańską przejażdżkę na grzbiecie węża. Przeprosiny. W pierwszym wydaniu Bez skrupułów znalazł się fragment wiersza, który trafił do mnie przypadkiem i którego tytułu ani nazwiska autora nie byłem w stanie ustalić. Wiersz ten wydał mi się idealny jako epitafium dla mojego przyjaciela Kyla Haydocka, który zmarł na raka w wieku 8 lat i 26 dni. Dla mnie zawsze będzie z nami. Później dowiedziałem się, że tytuł tego wiersza brzmi Ascension, a autorką tych wspaniałych strof jest Colin Hitchcock, niezwykle utalentowana poetka z Minnesoty. Chciałbym skorzystać z okazji i polecić jej wiersz wszystkim studentom literatury. Mam nadzieję, że jej poezja wywrze na nich równie wielkie wrażenie, tak jak to się stało w moim przypadku. Prolog. Zachód słońca, wschód słońca. Z perspektywy czasu, taki, a nie inny początek wojny mógł wydać się co najmniej dziwny. Tylko jeden spośród wszystkich jej uczestników zdawał sobie sprawę, co się dzieje, a i to było sprawą przypadku. Finałową rozprawę w kwestii spornego obszaru przeniesiono na wcześniejszą datę, dlatego mianowicie, że umarł ktoś z rodziny adwokata. Za 2 godziny, o świcie, tenże adwokat, już wbity w żałobny garnitur, miał odlecieć na Hawaje. Dla pana Yamaty była to pierwsza transakcja, w której osobiście uczestniczył. Dzięki niej stawał się właścicielem skrawka terytorium Ameryki. Owszem, posiadał już całe mnóstwo nieruchomości, nie tylko na wyspach Pacyfiku, ale i na terenie kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych, lecz dotychczas wszystkie te transakcje pozostawiał w rękach podstawionych przez siebie prawników, nieodmiennie Amerykanów, którzy robili dokładnie to, za co im Yamata płacił, na wszelki wypadek zwykle pod nadzorem któregoś z japońskich podwładnych Yamaty. Tym razem rzecz wyglądała inaczej. Powodów znalazłoby się aż kilka. Po pierwsze, nieruchomość nabywała osoba prywatna, a nie firma. Po drugie, Saipan leżało 2 kroki od domu, a dokładniej 2 godziny lotu prywatnym odrzutowcem od Japonii. Adwokatowi prowadzącemu sprawę Yamata wyjaśnił, że chce nabyć tę posiadłość w celach wypoczynkowych na sobotnio-niedzielne wypady. Biorąc pod uwagę astronomiczne ceny nieruchomości w Tokio, za cenę niedużego luksusowego apartamentu na najwyższym piętrze tokijskiego wieżowca można było na Saipanie nabyć 500 hektarów terenu. A widok z okien domu, jaki Yamata zamierzał wybudować nad urwiskami, zapierał dech w piersiach. Z wyniosłości widać było ogromne połacie Oceanu Spokojnego, a w oddali inne wyspy archipelagu Marianów. Powietrze musiało to być najczystsze na całej kuli ziemskiej. Nic dziwnego, że pan Yamata zaproponował prawnikowi iście królewskie honorarium, i to nie krzywiąc się wcale, przeciwnie, z czarującym uśmiechem. Istniał jeszcze jeden powód takiej decyzji. Wokół okrągłego stołu przesuwano kolejne dokumenty od fotela do fotela, tak aby każda ze stron uczestniczących w transakcji mogła złożyć podpis na odnośnych dokumentach w miejscach zaznaczonych w tym celu żółtymi samoprzylepnymi karteczkami post-it. Gdy się tak stało, pan Yamata sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki i wydobył z niej kopertę. Wyjęty z niej czek podał następnie prawnikowi, który podziękował uniżonym głosem. Jakże typowym dla Amerykanów, którzy widzą przed sobą pieniądze. Zadziwiające, na jakie ustępstwa skłonni byli iść na widok gotówki. 3 lata wcześniej żaden japoński obywatel nie mógłby legalnie wejść w posiadanie terenów na tych wyspach, ale od czego są dobrzy prawnicy? Dobre argumenty i odpowiednia gotówka. Jeszcze dziś po południu dokonamy wpisu do ksiąg wieczystych. Yamata obdarzył sprzedającego teren uprzejmym uśmiechem i skinieniem głowy wstał z fotela i wyszedł z budynku, gdzie czekał już samochód. Yamata usiadł z przodu obok kierowcy i skinieniem podbródka nakazał mu, aby ruszył. No skoro dobito targu, nie trzeba się już było bawić w dobre maniery. Jak większość wysp na Pacyfiku, Saipan jest pochodzenia wulkanicznego. Na wschód od wyspy opada ku głębinom słynny rów mariański. 10-kilometrowa otchłań powstała w miejscu, gdzie jedna fałda tektoniczna zanurza się pod drugą, młodszą. Wynikiem działalności tej formacji geologicznej jest m.in. sznur stożków wulkanicznych, których wierzchołki to właśnie wyspy archipelagu Marianów. Terenowa Toyota Land Cruiser ruszyła niezbyt gładką szosą na północ, biorąc kolejne zakręty trasy wcinające się w zbocza góry Achugao w kierunku wydzielonych terenów Mariana Country Club i przylądka Marpi. Niedaleko przylądka Yamata kazał kierowcy zatrzymać samochód. Wysiadł i przelotnym spojrzeniem obrzucił resztki wiejskich zabudowań, którym już wkrótce miała się zająć brygada rozbiórkowa. Zamiast jednak obejść teren, na którym stanie jego nowa posiadłość, Yamata ruszył prosto ku krawędzi skalnego urwiska. Jak na 60-latka, poruszał się sprawnie i energicznie, mimo że w marszu przyszło mu skakać z kamienia na kamień. Jeżeli dawniej stało tu gospodarstwo rolne, to chyba nie za bogate. Jakże wyżyć na takiej ziemi? Yamata pokręcił głową. Znał przecież przeszłość tego miejsca i wiedział, kto tu mieszkał dawniej. Mieszkał, ale do czasu. Ze znieruchomiałą twarzą stanął na samej krawędzi obrywu, przez miejscowych zwanego urwiskiem Banzai. Od oceanu wiał porywisty wiatr. Z wysokości urwiska Yamata widział niezliczone rzędy fal, słyszał huk przyboju na skałach u podnóża. A były to te same skały, na których roztrzaskały się ciała jego rodziców i rodzeństwa, uciekających przed pościgiem amerykańskiej piechoty morskiej. Widok zbiorowego samobójstwa zmroził Amerykanom krew w żyłach. O czym jednak nie mógł wiedzieć pan Yamata. A zresztą nawet gdyby wiedział, co to zmieniało? Japończyk złożył dłonie i skłonił się głęboko po to, by przywołać duchy przodków i dlatego, że chciał im okazać należną cześć, uznać ich władzę nad jego własnym losem. Przyszło mu do głowy, że dzisiejsza transakcja była aktem sprawiedliwości. Wraz z nią w japońskich rękach znalazło się 50,16% terytorium Saipanu. Od chwili, kiedy rodzina Yamaty zginęła z rąk Amerykanów, minęło już ponad pół wieku. Yamata wzdrygnął się. Przypisał ten dreszcz emocjom, jakie czuł w tej chwili, a może także bliskości duchów jego przodków. Choć pływy i prądy morza uniosły ze sobą ciała całej rodziny, ich duchy, ich kami z całą pewnością trwały tutaj, czekając, aż Yamata powróci. Japończyk znowu się wzdrygnął i zapiął marynarkę. Rzeczywiście chciał w tym miejscu zbudować dom. Najpierw jednak czekało go inne zadanie. Aby coś zbudować, trzeba najpierw coś zniszczyć. Na przeciwnym krańcu kuli ziemskiej świat osiągnął w tejże samej chwili pełną doskonałość. Kij golfowy płynnym ruchem odsunął się od piłeczki i doskonałym łukiem uniósł w górę. Na mgnienie zamarł w miejscu, a potem takim samym łukiem ruszył w dół, z każdym kolejnym centymetrem trajektorii przyspieszając biegu. Człowiek, w którego rękach znajdował się kij, przeniósł ciężar ciała z jednej stopy na drugą i wyczekawszy na właściwą chwilę, odwrócił dłonie. Posłuszna temu ruchowi głowica kija obróciła się wokół osi w taki sposób, że uderzyła w piłkę dokładnie pod kątem prostym względem zamierzonego toru lotu. że sztuka się udała, zaświadczał dźwięk uderzonej piłki. Doskonałe brzdęk. Głowica kija była wykonana z metalu. Oprócz dźwięku o sukcesie świadczyło też drgnienie, jakie przebiegło wzdłuż grafitowego kija. Gracz nie musiał nawet patrzeć w ślad za piłką. Nadal idący tym samym łukiem kij podjechał do góry i zatrzymał się, zanim jeszcze trzymającego mężczyzna sprawdził, co dzieje się z piłką. Niestety to nie Jack Ryan był owym graczem. Ryan mógł tylko z zazdrością pokręcić głową, uśmiechnąć się blado i ustawić własną piłkę do uderzenia. Dobrze ją palnąłeś, Robbie. Kontradmirał Robert Jefferson Jackson z marynarki USA trwał bez ruchu, okiem lotnika śledząc lot spadającej piłki. Biały punkcik podskoczył na wystrzyżonej trawie ponad 200 metrów od miejsca, w którym stali gracze. Impet potoczył piłkę następne 20 metrów do przodu. Dopiero kiedy piłeczka zatrzymała się niemal po środku pola, Jackson zauważył: no, szkoda, bo chciałem ją trochę podciąć. Nie pieści nas to życie, co robi? Zapytał sarkastycznie Ryan, skupiony na rytuale przygotowań. Ugiąć kolana, wyprostować plecy, schylić głowę, ale nie za bardzo. O, tak. Kij, trzeba go trochę lepiej złapać, teraz dobrze. Ryan zrobił wszystko to, co przez ostatni tydzień wbijał mu do głowy klubowy instruktor. Przez ostatni tydzień, miesiąc, dwa miesiące. Wziąć zamach i bęc. Poszło nawet nieźle. Na oko 170 metrów, trochę na prawo od toru. Pierwszy udany strzał od dawna. Nieprawda. Pierwszy udany strzał w życiu. Ale żeby posłać piłeczkę na taką odległość, Robiemu wystarczał sztywny metalowy kijaszek numer 7. Ryana pocieszał fakt, że była dopiero za kwadrans ósma, a wczesna pora sprawiała, że oprócz Robiego nikt nie musiał oglądać jego wątpliwych popisów. Dobrze chociaż, że mi nie wpadła do wody. Ryan nie wypowiedział tej myśli na głos. Od dawna grasz w golfa, Jack? No pewnie. Gram już całe 2 miesiące. Jackson uśmiechnął się lekko i idąc ku miejscu, gdzie czekał na nich wózek, zauważył: bo ja zacząłem na drugim roku Akademii w Annapolis. Mam nad tobą parę lat przewagi, więc nic się nie przejmujmy, tylko grajmy. Słuszna uwaga. Grało się miło, tym bardziej, że Greenbrier leży wśród zielonych wzgórz zachodniej Virginii. Pierwsze pensjonaty zniesiono tu pod koniec XVIII stulecia. W październikowy poranek biały masyw głównego hotelu wyrastał spośród żółtych i szkarłatnych liści. Drzewa zrzucały szaty w oczekiwaniu zimy. No, nie myśl sobie, że chciałem ci dołożyć, zaznaczył Ryan, sadowiąc się na wózku. Jego partner odwrócił się z dziwnym uśmiechem. Możesz nawet nie próbować. I dziękuj Bogu, Jack, że nie musisz zaraz gnać do pracy, bo ja akurat muszę. Obaj od dawna zapomnieli, czym są wakacje. Chociaż dłuższy wypoczynek niewątpliwie dobrze by im zrobił. Obaj marnie się też czuli w obecnych rolach i po cichu marzyli o czymś więcej. Dla Jacksona owym czymś więcej był stopień admirała i odpowiedni do tego etat w Pentagonie. Ryan z kolei sam się nie mógł nadziwić, że tak go ciągnie do świata interesów i że tak mało pociąga go praca na uczelni. Coś, o czym marzył. Czy przynajmniej wyobrażał sobie, że marzy 2,5 roku wcześniej w Arabii Saudyjskiej. Domyślał się, że brak mu aktywności, zmian. Czyżby aktywność zaczęła działać na niego jak narkotyk? Zastanawiając się nad tym, Jack wydobył z worka lżejszy kij, trójkę. Uderzając nim nie miał szans posłać piłki aż do samej chorągiewki, ale tak było bezpieczniej. Nie nauczył się jeszcze nawigować piłeczką wokół drzew na tym odcinku pola. Owszem, wakacje dobra rzecz, ale jeszcze lepiej, kiedy się coś zaczyna wreszcie dziać. Nie śpiesz się i nie wal, jakbyś chciał tę piłkę zamordować. Ona już nie żyje, zgoda? Tak jest, Rozkaz, panie admirale. Odburknął Jack. I nie podnoś od razu głowy. Sam ci powiem, dokąd poleciała. Nic mi nie mów, Robi. Sam wiem. Świadomość, że Robi nie będzie się z niego śmiał, choćby stał się świadkiem najdzikszych popisów, była jeszcze gorsza niż obawa przed drwiną. W ostatniej chwili Ryan przypomniał sobie, żeby wyprostować plecy. Wynagrodził go upragniony dźwięk. Pac! Nim podniósł głowę, piłka była już o 30 metrów od niego i nadal leciała w lewo. Ale nie, niestety. Już teraz widać było, że znowu niesie ją w prawo. Jack? No co? Odezwał się Jack, Ryan, nie patrząc na partnera. Ta twoja trójka? Jackson parsknął śmiechem i mierząc wzrokiem lot piłeczki dodał: no nic nie musisz zmieniać. Za każdym razem masz zrobić tak samo. Ryan z trudem powstrzymał się, żeby nie wygiąć kija numer 3 na czaszce partnera. Kiedy wózek ruszył, roześmiał się jednak mimo wszystko. Podjechali do wyższej trawy po prawej stronie dołka, tam gdzie na zielonym kobiercu majaczyła pojedyncza biała plamka, piłka Robiego. — Nie tęsknisz za lataniem? — zapytał z cicha. Robi posłał mu nieprzyjazne spojrzenie i zauważył: — Ciebie też nie trzeba uczyć ciosów poniżej pasa. — Ha, trudno. Ale tak się właśnie miały sprawy. Jackson rozstał się z karierą pilota, przeszedł przez sito selekcji do kadry admiralskiej i natychmiast zaczął się starać o stanowisko komendanta Centrum Badawczego Marynarki w bazie lotnictwa morskiego w Patuxent River w stanie Maryland. Gdyby mu się to udało, nosiłby tytuł głównego pilota oblatywacza marynarki USA. Ale nic z tego. Jackson otrzymał przydział do J3, czyli Wydziału Operacyjnego Kolegium Szefów Sztabów. Sekcja planowania to dziwny przydział dla żołnierza, zwłaszcza w epoce, w której samo zjawisko wojny zaczynało się stawać zamierzchłą przeszłością. W sztabie łatwiej było dalszy awans, lecz Jacksonowi najbardziej zależało na lataniu. Usiłował się nie przejmować takim obrotem spraw i powtarzał sobie, że nalatał się już w życiu dosyć. Zaczynał karierę na fantomach, by z czasem przesiąść się na Tomcaty, otrzymać dowództwo dywizjonu, a potem całej grupy powietrznej na lotniskowcu. Kandydatem na admirała również został wcześniej, w czym zresztą nie było nic dziwnego, bo miał za sobą długi ciąg sukcesów i nigdy nie zdarzyło mu się strzelić głupstwa. Wiedział, że po kolejnym awansie, jeśli do takiego dojdzie, zostanie dowódcą lotniskowcowej grupy uderzeniowej, o czym dawniej za młodu nie śmiał nawet marzyć. A tu proszę, lata minęły jak z bicza strzelił, a dawne marzenia stały się rzeczywistością. Ciekawe, co nam przyjdzie robić na starość. Są tacy rob, którzy biorą się za grę w golfa. Albo znów zaczynają kręcić akcjami i obligacjami, odparował Jackson, w myślach dobierając tymczasem odpowiedniki. Najlepsza będzie 8, nie za sztywna. Ryan ruszył za Jacksonem ku piłce. Bank inwestycyjny to nie kręcenie, zaprotestował Jack. Nie narzekaj, nie skrzywdziłem cię chyba. Słysząc to, pilot, nieważne, że emerytowany, bo w oczach przyjaciół Robi miał na zawsze pozostać pilotem, podniósł wzrok i uśmiechnął się radośnie. Nie narzekam. Dałem ci głupie 100 000, Sir John, a tyś potrafił je rozmnożyć, że proszę. Po tych słowach złożył się do kolejnej piłki. Ot, żeby wyrównać rachunki. Piłeczka upadła po długim locie na murawę, podskoczyła i zastygła niecałe 7 metrów od chorągiewki. To mówisz, że zarobiłeś dosyć, żeby mi zafundować lekcję golfa? Przydałyby ci się, przydały. Przytaknął Robi i pozwolił sobie wreszcie na zmianę wyrazu twarzy. Pomyśl, Jack, taki kawał czasu. Udało się nam zmienić świat. No, mniej więcej. Zgodził się Jack z wymuszonym uśmiechem. Wiedział, że są tacy, którzy nazywali obecną dobę końcem historii, lecz sam jako posiadacz doktoratu w tejże dziedzinie pozwalał sobie na inne zdanie. Powiedz, podoba ci się to, jak teraz żyjesz? Czemu nie? Codziennie jestem w domu, zwykle jeszcze przed 6. Chodzę na wszystkie mecze moich dzieciaków, latem na baseball, jesienią na piłkę nożną, tę europejską. W sali lada chwila zacznie się umawiać na randki, więc wolę czuwać w pobliżu, a nie tłuc się zakichanym VC20B na posiedzenie, które wszyscy uczestnicy i tak mają głęboko w nosie. Jack tak się rozbawił własną wizją, że dodał, czego mi więcej trzeba. No, najwyżej, żebym się trochę podciągnął w grze w golfa. No, nie wiem, czy tylko trochę, Jack. Tego twojego zamachu nie wyprostuje nawet sam Arnold Palmer. No, Palmer nie, ale ja spróbuję, nic się nie bój. Dodał Robbie. Nie mnie dziękuj, tylko Cathy. Specjalnie mnie o to prosiła. Tym razem Jack uderzył za mocno i musiał nieźle się napracować, zanim udało mu się podprowadzić ją wreszcie do dołka. Jeszcze 3 uderzenia i gotowe. W sumie 7. Robbie uderzył wszystkiego 4 razy. Ach, taki gracz jak ty powinien się nauczyć kląć, odezwał się Robbie, kiedy szli do początku kolejnego odcinka. Ryan nie zdążył mu nawet odpowiedzieć. Przy pasku miał oczywiście przytroczony przywoływacz satelitarny, jeden z tych, za pomocą których można przesłać wiadomość w dowolne miejsce. Jedynie głębokie sztolnie i głębiny oceaniczne dawały ochronę przed sygnałem, a i to niewielką. Jack sięgnął po brzęczące pudełko u pasa, przekonany, że wiadomość będzie dotyczyć transakcji z Silicon Alchemy. Po co był im nagle potrzebny? Przed odjazdem zostawił przecież szczegółowe wskazówki. Może komuś w biurze skończyły się spinacze i woła ratunku? Numer na ciekłokrystalicznym ekraniku powiedział mu wszystko. Myślałem, że masz biuro w Nowym Jorku, zdziwił się Robbie. Pierwsze 3 cyfry na ekraniku wskazywały jednak numer kierunkowy 202, a nie 212, jak się tego spodziewał Jack. Waszyngton, nie Manhattan. Bo mam... Najczęściej nawet tam nie pokazuję nosa. Załatwiam wszystko przez telefon z Baltimore. Ach, nie, to znaczy owszem, raz na tydzień wskakuję w ekspres i jadę tam. Jack zmarszczył czoło. Numer 757-5000 należał do centrali łączności w Białym Domu. Zaraz, która to godzina? Za 5:08 rano? Widocznie to coś naprawdę poważnego. Fakt, że sygnał nie stanowił niespodzianki, a może... Jack zastanawiał się nad własną reakcją. Ostatecznie czytał gazety, wiedział więc, że coś wisi w powietrzu. Zaskoczył go co najwyżej fakt, że tak długo zwlekano. Spodziewał się czegoś takiego od paru tygodni. Podszedł do wózka golfowego i z worka na kije wysupłał telefon komórkowy. Jedyny element sprzętu, co do którego miał absolutną pewność, jak się nim posługiwać. Rozmowa potrwała 3 minuty. Ubawiony tym wszystkim Robbie cierpliwie czekał na siedzeniu wózka. Owszem, Ryan przebywa w Greenbrier. Tak, wie, że w pobliżu znajduje się lotnisko. Czy znajdzie wolne 4 godziny? Mniej niż godzina tam i z powrotem, godzinka na miejscu. Na obiad będzie z powrotem. A teraz, jeśli mu na tym zależy, może nawet dokończyć partię golfa, wziąć prysznic i przebrać się przed podróżą. Składając telefon i chowając go do bocznej kieszeni worka, Jack powtarzał sobie, że nie musi się śpieszyć. Ten, kto do niego dzwonił, dysponował najlepszymi taksówkami na świecie. Jedyny kłopot, że kiedy ów ktoś raz kogoś polubił, nie wypuszczał go z rąk do końca życia. Pracowało się dla tego kogoś wygodnie, lecz wygody jedynie maskowały stan faktyczny, czyli... zwykłe niewolnictwo. Jack pokręcił głową i ustawił się nad piłką. Chwilowa przerwa w grze musiała mu dobrze zrobić, bo piłeczka wylądowała w najkrócej przystrzyżonej trawie około 200 metrów dalej. Ryan bez słowa ruszył w stronę wózka, zastanawiając się w duchu, jak się wytłumaczy przed Ketty. Hala produkcyjna lśniła sterylnością i nowością, lecz inżynier nie mógł się oprzeć wrażeniu, że coś jest z całym przedsięwzięciem nie tak. Jego rodacy tradycyjnie najbardziej ze wszystkiego wystrzegali się ognia, a do urządzeń, które miano tu wyrabiać, żywili po prostu wstręt. Inżynier czuł się więc trochę nieswojo, jak gdyby w ciszy pomieszczenia dobiegało go co i rusz bzyczenie muchy. Rzecz niemożliwa, jako że każda cząsteczka powietrza w sterylnym wnętrzu przeszła przez najlepszy system filtrów, jaki udało się zaprojektować w tym kraju. Sukcesy kolegów napawały pracownika słuszną dumą, tym bardziej, że sam zaliczał się do grona najzdolniejszych inżynierów. Duma z kolei pomagała wywiązać się z zadania i pozwalała zapomnieć o bzyczeniu i innych majakach. Inżynier skrupulatnie sprawdzał poszczególne części linii produkcyjnej. Skąd te skrupuły? Jeśli to samo wolno było zrobić Amerykanom, Rosjanom, Anglikom, Francuzom, Chińczykom, a po nich nawet Hindusom i Pakistańczykom, cóż stało na przeszkodzie jego krajowi? Kwestia symetrii i tyle. W innej części tego samego budynku trwała już wstępna obróbka specjalnego surowca. Zaopatrzeniowcy natrudzili się solidnie, żeby na czas ściągnąć wszystkie specjalne elementy, bo tych ostatnich zaczynało brakować na rynku. Większość produkowano za granicą, ale część wytwarzano także w kraju na potrzeby eksportowe. Wynaleziono te elementy z myślą o jednym konkretnym zastosowaniu, lecz z czasem znaleziono jeszcze inne. Cały czas jednak istniała możliwość, odległa, lecz przecież realna, że powróci się do zastosowania pierwotnego. Pracownicy wielkich firm wytwarzających te części lubili sobie żartować na ten temat. Dotąd kończyło się na żartach. Koniec z żartami. Inżynier uświadomił to sobie ostatecznie, kiedy gasząc światło, dokładnie zasunął za sobą drzwi hali. Harmonogram był napięty i dlatego pracę musiał zacząć jeszcze tego samego dnia o świcie. Trzeba się będzie zadowolić paroma godzinami snu. Mimo że Ryan zaglądał tu dość często, budynek nieodmiennie przejmował go dziwną czcią. Tym bardziej dotyczyło to dzisiejszej wizyty, tak zaplanowanej, że trudno ją było uznać za rutynową. Najpierw dyskretny telefon do hotelu, żeby zamówić samochód na lotnisko. Samolot oczywiście już czekał, dwusilnikowy, 10-miejscowy turbośmigłowiec. Maszyna stała daleko od budynków lotniska, a od zwykłych cywilnych samolotów odróżniały ją tylko insygnia sił powietrznych USA i fakt, że załoga miała na sobie kombinezony z zielonkawego Nomexu. Uśmiech, ukłon, moje uszanowanie. Pani sierżant upewniła się, że Ryan wie, co się robi z pasem bezpieczeństwa i raz dwa omówiła na użytek pasażera sposoby ewakuacji z samolotu. Pilot obejrzał się na nich niecierpliwie, jako że czas gonił. Ruszyli natychmiast. Ryan dziwił się trochę, że nie dostał do ręki papierów, które by go wtajemniczyły w nową sprawę. Na razie popijał lotniczą Coca-Colę i żałował, że nie przebrał się w drugi, mniej wymięty garnitur. Inna sprawa, że sam postanowił się nie przebierać. Głupie skrupuły. Lot trwał 47 minut. Do lądowania w bazie Andrews podchodzili bez kolejki. Wypadałoby właściwie polecieć śmigłowcem z Andrews do Białego Domu, lecz zrezygnowano z tego punktu programu, by nie zwracać uwagi. Major lotnictwa, znów cały w ukłonach, podprowadził Ryana do tandetnej służbowej limuzyny z milkliwym kierowcą. Ryan rozsiadł się z tyłu i zamknął oczy. Major usadowił się z przodu. Próba drzemki nie powiodła się, choć Ryan znał już do znudzenia widoki wzdłuż drogi szybkiego ruchu Suitland, a drogę mógłby recytować z pamięci. Ze Suitland zjechali na obwodnicę I-295, a z niej prawie natychmiast na dolotową I-395, kierując się ku zjazdowi na Main Avenue. Ponieważ było wczesne popołudnie, pokonali trasę dosyć szybko. Niedługo potem samochód zatrzymał się przy wartowni u zachodniego wjazdu do Białego Domu. Rzecz niesłychana, strażnik machnął tylko ręką, nakazując im, aby jechali dalej. Z przodu majaczył już ocieniony markizą zjazd do podziemnego garażu. Pod markizą uśmiechała się znajoma twarz. Cześć, Arnie. Ryan podał prawicę szefowi personelu Białego Domu. Arnold Van Damme był zbyt dobrym fachowcem, żeby rezygnować z jego usług przy zmianie rządzącej ekipy, a poza tym prezydent Robert Darling potrzebował kogoś tak ustawionego jak Arnie. Na początku myślał oczywiście o tym, by go zastąpić którymś z własnych ludzi, lecz Van Damme bił ich wszystkich na głowę. Ryan stwierdził w duchu, że Arnie prawie się nie zmienił. Te same sportowe koszule firmy L.L. Bean, ta sama szczerość na obliczu. Nowe były tylko zmarszczki i wyraz wielkiego zmęczenia. Bo to samo dałoby się powiedzieć nie tylko o nim. Przy ostatnim spotkaniu kazałeś mi się stąd zabierać. Zaczął konwersacyjnie Jack, próbując się zorientować, o co chodzi. Każdemu wolno strzelić byka, Jack. Oho. Ryan w mgnieniu oka zdwoił czujność, lecz wiedziony mocnym uściskiem dłoni prędko znalazł się w środku. Agenci tajnej służby, którzy strzegli wejścia, bez ceregieli wręczyli mu przepustkę i przepuścili przez bramkę z wykrywaczem metali. Za pierwszym razem wykrywacz zabrzęczał, więc Ryan odłożył na tackę klucz do hotelowego pokoju i już spokojnie spróbował znowu kolejny brzęczyk. Okazało się, że zapomniał o jeszcze jednym metalowym przedmiocie – miniaturowej łopatce do zaklepywania szram wydartych w darni pola golfowego. Kiedyś ty zdążył zabrać się za golfa? Zapytał Van Damme z rechotem, który harmonizował z wyrazem twarzy najbliższego tajniaka. Miło słyszeć, że się za mną nie włóczycie, skoro nie wiesz. Gram od 2 miesięcy. Jeszcze trochę i przechodzę na zawodostwo. Szef personelu wskazał Ryanowi ukryte schody po lewej. A wiesz, dlaczego na tę grę mówi się golf? Wiem, słyszałem. Dlatego, że słowo chujoza było już zajęte. Ryan zatrzymał się na półpiętrze i walnął wprost. A co tu jest grane, Arnie? Nie udawaj, że nie wiesz. Usłyszał tylko. Dzień dobry, doktorze Ryan. Przywitała go starsza agentka Helen D'Agostino. Jak zawsze piękna, jak zawsze w osobistej ochronie prezydenta USA. Poproszę za mną. Prezydentura to zajęcie, które bynajmniej nie odmładza. Roger Darling był może niegdyś spadochroniarzem wspinającym się w Wietnamie na wzgórza centralnego płaskowyżu i nawet teraz lubił biegać dla zdrowia czy grać w squasha. Lecz tego popołudnia wyglądał jak cień człowieka. Jack uświadomił sobie prędko coś jeszcze. Przed prezydenckim obliczem znalazł się natychmiast bez postoju w jednej z licznych poczekalni, a uśmiechy na twarzach prezydenckiej świty były aż nadto wymowne. Darling poderwał się zza biurka nader żywo, jak gdyby chciał okazać, jak bardzo się cieszy na widok gościa. Co tam słychać w papierach wartościowych, Jack? Uścisk dłoni towarzyszący tym słowom był mocny i pewny, a także niecierpliwy. Dużo słychać. Mam masę roboty, panie prezydencie. Ach, bez żartów. A partyjki golfa w zachodniej Virginii? Zapytał Darling, wskazując Ryanowi fotel przy kominku, a pod adresem pary agentów, która przyprowadziła Ryana, dodał: to byłoby wszystko, państwu już dziękuję. Najgorszy z moich obecnych nałogów, przytaknął Ryan, słysząc, jak za jego plecami zamykają się drzwi. Nie pamiętał okazji, przy której znajdowałby się tak blisko najważniejszej osoby w państwie bez opieki agentów tajnej służby. A jeśli zważyć, od jak dawna był osobą najzupełniej prywatną. Darling także zasiadł w fotelu i oparł się wygodnie. Emanowała z niego energia, choć raczej ta umysłowa, nie cielesna. Widać było, że rozmowa za chwilę stanie się ciekawa. Powinienem właściwie przeprosić za zakłócanie wakacji, lecz nic z tego, usłyszał Ryan od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Doktorze Ryan, te wakacje trwają już 2 lata, ale od dziś koniec.
2 lata. Przez pierwsze 2 miesiące tego okresu Jack leżał bykiem i w zaciszu gabinetu zastanawiał się, czy nie zacząć szukać posady wykładowcy. Każdego ranka obserwował, jak Katie wybiega z domu, by zdążyć na czas do kliniki Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Przygotowywał dla malców drugie śniadanie i powtarzał sobie, jakie to cudowne móc nareszcie odpocząć. Kiedy zaś upłynęły owe 2 miesiące, Jack musiał przyznać w duchu, że nigdy jeszcze tak się w życiu nie namęczył, jak właśnie podczas ostatnich tygodni bezczynności. Wystarczyły 3 rozmowy kwalifikacyjne, by znalazło się dla niego zajęcie w firmie inwestycyjnej, dzięki czemu znów mógł każdego ranka ścigać się z żoną o to, które z nich pierwsze wyjdzie z domu. I oczywiście marudzić, że na nic nie ma teraz czasu. Korzyść miał natomiast Jack taką, że nie zwidywał mu się już kaftan bezpieczeństwa. Co z tego, że przez ostatnie lata uskładał trochę pieniędzy? Siedzenie na oszczędnościach wcale mu się nie uśmiechało. Poza tym pieniądze interesowały go coraz mniej. Rzecz polegała na tym, że nie zdołał dotąd znaleźć dla siebie miejsca w życiu. Zaczynał się już martwić, czy w ogóle kiedykolwiek to nastąpi. Panie prezydencie, pobór do wojska skończył się 50 lat temu. Odparł teraz od niechcenia. Żart był jednak nie na miejscu i Jack pożałował swoich słów już w chwili, gdy je wypowiadał. Raz już powiedział pan ojczyźnie, nie, dziękuję. Usłyszał. Cięta odpowiedź położyła kres uśmiechom. Czyżby Darling znajdował się aż pod taką presją? Fakt, że na brak kłopotów prezydent nie mógł ostatnio narzekać, a nadmiar stresu przyprawiał go o wieczne zniecierpliwienie, dość nieoczekiwane u osoby, której głównym zadaniem było chwalenie i uspokajanie szerokich rzesz. Z tym oczywiście, że prezydent zwracał się w tej chwili nie do szerokich rzesz, a do jednej osoby, do Jacka Ryana. Odmówiłem wtedy, panie prezydencie, bo miałem naprawdę dosyć. Nie wiem, czy w tamtym stanie w ogóle bym się... Pana sprawa. Czytałem pańskie akta w całości, dodał Darling. Wiem nawet, że gdyby nie ta pańska akcja w Kolumbii przed 2 laty, mnie też mogłoby nie być w tym gabinecie. Miał pan okazję przysłużyć się krajowi, a potem miał pan sposobność, żeby sobie odpocząć. Wrócił pan do świata finansów. Podobno nawet z niezłym skutkiem. No, ale teraz pora wracać między nas. W jakim charakterze? Zapytał Jack. W charakterze lokatora gabinetu za rogiem, po drugiej stronie korytarza. Tamtejsi pańscy poprzednicy niezbyt się popisali. Dodał Darling, bo w samej rzeczy Carter i Elliot nie sprawdzili się ani trochę. A nowy, osobiście wybrany przez Darlinga doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Tom Locke nie radził sobie zupełnie. Z porannej prasy Ryan dowiedział się, że Locke lada dzień rozstanie się z fotelem. Wyglądało na to, że przynajmniej tym razem gazety nie kłamią. Co tu dużo mówić, doktorze Ryan? Jest nam pan potrzebny. Nam i mnie osobiście. Bardzo mi to miło słyszeć, panie prezydencie, ale tak w gruncie rzeczy... W gruncie rzeczy, Ryan, mam na głowie koszmarny kociokwik w sprawach wewnętrznych. Doba ma tylko 24 godziny, a moi współpracownicy prześcigają się w tym, co by tu jeszcze sknocić. Cierpi na tym cały kraj, choć wcale nie musi. Nie opowiadam takich rzeczy na zewnątrz, poza obrębem tego gabinetu, ale tu, we własnym gronie, chcę je opowiadać i muszę. W Departamencie Stanu mamy burdel, w obronie jeszcze większy. No, za to w Departamencie Skarbu Fiddler radzi sobie doskonale, zaoponował Jack. A jeśli zależy panu, żeby coś zrobić z Departamentem Stanu, niech pan da awans Scottowi Adlerowi. Fakt, że młody, ale doskonale zna się na robocie. A do tego ma wyobraźnię polityczną. Żeby go przepchnąć, musiałbym się bawić w ręczne sterowanie zza tego biurka, a na to nie mam czasu. Bazowi Fiddlerowi przekażę pańskie komplementy, dodał Darling pół żartem. Fiddler to geniusz, jeśli chodzi o taką dłubaninę jak po drugiej stronie ulicy. Facet jest dokładnie jak trzeba. Z tym, że jeśli chce pan w ogóle zdusić inflację, trzeba się za to zabrać teraz, zaraz.
O, obsmarują go za to z prawa i z lewa. Przerwał Darling.
Nie szkodzi. Dokładnie tak mu kazałem. Ma bronić dolara przed spadkiem, a inflację zdusić do zera.
Moim zdaniem powinno mu się udać. Przynajmniej na razie na to się zanosi.
Ja też tak myślę.
Ryan skinął głową na znak, że się zgadza, w myślach błagając rozmówcę, by ten przeszedł wreszcie do rzeczy.
Proszę to przeczytać.
Darling podał mu skoroszyt z aktami. Już czytam. Jack rozchylił okładkę i przerzucił pierwsze sztywne stronice z ostrzeżeniami na temat najwymyślniejszych sankcji prawnych wobec osób, które odważą się rozpowszechnić treść dokumentu. Jak zwykle, cenne informacje, których ochroną tak martwili się autorzy postanowień kodeksu o odpowiedzialności karnej, nie odbiegały aż tak bardzo od wieści, które każdy szary obywatel mógł wyczytać na łamach Time. Co więcej, dziennikarze z Time mieli lepsze pióra.
Prawą ręką Jack sięgnął po kawę. Filiżanka była irytująco krucha, jakże różna od kubków bez ucha, które tak lubił. Zastawa stołowa w Białym Domu była może elegancka, ale zdecydowanie niepraktyczna.
Każda wizyta w tych murach przypominała Ryanowi odwiedziny w rezydencji nieprzyzwoicie nadzianego szefa. Większość szczegółów wystroju wydawała się odrobinkę w złym...
Coś nieco o tym słyszałem, ale nie spodziewałem się, że sprawa jest aż tak ciekawa,
mruknął Jack.
Ciekawa?
W głosie Darlinga dało się słyszeć nieobecne na jego twarzy rozbawienie.
Oryginalnie pan to ujął, nie powiem. Kto jest dyrektorem pionu operacyjnego? Nadal Mary Pat?
Zapytał Ryan. Odpowiedzią było tylko skinienie głowy.
Była tu u mnie miesiąc temu, żeby wyszarpnąć fundusze na modernizację swojej połówki firmy. Owszem, argumenty miała nie do zbicia. Nie dalej jak wczoraj, Al Trent dostał w komisji zgodę na poprawkę w budżecie na ten temat.
Jack roześmiał się. Pójdzie tym razem przez rolnictwo czy sprawy wewnętrzne? Zapytał, świadomy, że tę część budżetu CIA przekazywano firmie prawie wyłącznie poprzez inne agendy rządowe.
Słyszałem, że przez zdrowie i opiekę społeczną.
No tak. Ale zanim coś będzie z tych pieniędzy, miną jeszcze 2 albo 3 lata.
No, wiem.
Darling zakręcił się nerwowo w fotelu.
Ale, Jack, jeśli naprawdę tak się pan tym wszystkim przejmuje, to dlaczego...
Jeżeli czytał pan moje akta, to dobrze wie pan dlaczego. Jack miał w rzeczywistości ochotę powiedzieć, że ileż można od niego w końcu chcieć. Ale nie zdobył się na to. Nie pora i nie miejsce, a i rozmówca nie ten. Wrócił więc do lektury dokumentów, pośpiesznie przewracając kolejne stronice.
Sam zdaję sobie sprawę, jakim błędem była rezygnacja z usług żywych agentów na rzecz tych nowinek technicznych. Trent i Fellows są tego samego zdania, co pani Foley. W tym gabinecie Jack ma się tyle roboty, że czasem człowieka może rozboleć głowa.
Ryan podniósł wzrok i prawie się uśmiechnął na widok twarzy prezydenta. Darling był wykończony, o czym najlepiej świadczyły sińce pod oczami. Sam Darling z kolei ujrzał podobne ślady na twarzy Jacka Ryana.
Kiedy może pan przystąpić do obowiązków?
Zapytał prezydent Stanów Zjednoczonych.
Inżynier zdążył już wrócić do swojej hali. Włączył kolejno wszystkie lampy i przyjrzał się automatycznym obrabiarkom. Kierował nimi z oszklonej budki kontrolnej, tak umieszczonej na podwyższeniu, że podnosząc lekko głowę można było mieć na oku wszystkie czynności, jakie się działy w całej hali. Za kilka minut miała się tu zjawić zmiana.
To, że szef przybywa najwcześniej, i to w kraju, w którym normą jest zjawianie się w pracy 2 godziny wcześniej niż trzeba, miało odpowiednio nastroić podwładnych.
Pierwszy z nich pokazał się w hali niecałe 10 minut później. Powiesił marynarkę na haku i pomaszerował do kąta, żeby przygotować kawę. Nie herbatę. Obaj z inżynierem uświadomili sobie jednocześnie ten fakt.
Zachodnie obyczaje, tak? Reszta pracowników przybyła dużą grupą, złoszcząc się po cichu, lecz i zazdroszcząc koledze, który tak umiał zapunktować u siedzącego w oświetlonej budce szefa. Jeszcze tylko parę ćwiczeń gimnastycznych potrzebnych, by się rozluźnić i by okazać, jak bardzo załodze zależy na zadaniu i można było włączać obrabiarki. 2 godziny przed wyznaczoną porą inżynier wychynął wreszcie z budki i przywołał do siebie całą zmianę, aby omówić z nią szczegóły zadania. Wszyscy wiedzieli doskonale, o co chodzi, lecz instruktaż należał im się tak czy owak. Pogadanka zajęła 10 minut, a kiedy się skończyła, wszyscy zabrali się do pracy. Tym razem był to najzupełniej normalny sposób rozpoczęcia wojny. Kolacja była odświętna, bo siedli do niej w belkowanej, wysokiej jadalni przy dźwiękach fortepianu, skrzypiec i w brzęku kryształowych kieliszków. Rozmowy toczyły się jednak zupełnie zwyczajnie. Tak przynajmniej się wydawało Jackowi, który popijał wino i mozolił się nad głównym daniem. Sally i mały Jack radzili sobie w szkole po prostu świetnie. Kathleen za miesiąc skończy 2 latka. Na razie najmłodsza biegała po całym domostwie na urwisku Peregrine, stanowcza i wymagająca jak na swój wiek. Ulubienica i pupilka ojca, a do tego postrach żłobka. Robbie i Sissy starali się jak umieli, lecz wciąż pozostawali bezdzietni, musieli więc też się zadowolić rolami przyszywanego wujka i cioci Ryanowej trójki. Byli zresztą z tego dumni prawie jak sam Jack i Cathy. Jack wiedział, że musi im być smutno, ale co zrobić? Ciekawe, czy Sissy płacze czasem z tego powodu w zaciszu sypialni, na przykład kiedy Robbie musi tkwić daleko od domu. Tak się składało, że Jack nie miał brata. Nie szkodzi. Robbie był mu bliższy niż prawdziwy brat. Szkoda, że szczęście nie chce się uśmiechnąć do przyjaciela i jego żony, tym bardziej, że Sissy to naprawdę anioł. Ciekawe, jak sobie radzą beze mnie w pracy. Na pewno zaczęli planować inwazję na Bangladesz, podsunął Jack, postanawiając znów włączyć się do rozmowy. Nie, na ten pomysł wpadli w zeszłym tygodniu, odpowiedział mu rozbawiony Jackson. No właśnie, jak sobie tam bez nas radzą? Zmartwiła się Cathy, myśląc zapewne o losie swoich pacjentów. Przynajmniej ja mam spokój. Sezon koncertowy zaczyna się dopiero za miesiąc, zauważyła Sissy. Skwitował to Ryan i znów zapatrzył się w talerz, nie bardzo wiedząc, w jaki sposób przyjdzie mu się podzielić nowiną. Jack, ja wszystko wiem, wyręczyła go wreszcie Cathy. Nie udawaj, że nie masz nic na sumieniu. Skąd? Kto ci... Spytała mnie... Gdzie się podziewasz? Wyjaśnił Robbie z drugiego końca stołu. Wiesz, że nam, oficerom marynarki, nie wolno kłamać. Myślałeś, że będę wściekła? Zapytała Cathy swego męża. Właśnie. Nie macie pojęcia, co siedzi w tym facecie, wyjaśniła Cathy pozostałym biesiadnikom. Co rano bierze do ręki gazetę i z miejsca marudzi. Wieczorem włącza w telewizji dziennik to samo. W niedzielę ogląda wywiady z politykami i marudzi. Jack, dodała już ciszej, myślisz może, że sama bym się zgodziła rozstać z chirurgią? Pewnie nie, ale to nie to samo, co... Może i nie to samo, ale dla ciebie to samo i kropka. Kiedy zaczynasz? Zapytała męża Caroline Ryan. Absolwenci. Jack słyszał kiedyś w radiu audycję na temat pewnego uniwersytetu na środkowym zachodzie USA. Naukowcy opracowali tam specjalny zestaw urządzeń, mający badać warunki we wnętrzu tornado, czyli trąby powietrznej. Odtąd każdej wiosny profesorowie i doktoranci ustawiali maszynę, przezywaną Toto na cześć pieska porwanego przez tornado w bajce o czarodzieju Zos, na domniemanej trasie przyszłego kataklizmu. Jednak ich wszystkie dotychczasowe wysiłki spełzały na niczym. Ryan był zdania, że gdyby to od niego zależało, potrafiłby badaczom wskazać odpowiednie miejsce. Inna sprawa, że drzew po drugiej stronie ulicy w parku Lafayette nie muskał dziś ani jeden powiew. Dziwne. Biuro prezydenckiego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego było przecież od zawsze autentycznym okiem cyklonu. Co gorsza, mógł się tu dostać praktycznie każdy, kto zechciał. Bo wiesz, wrócił do przerwanego wątku Ryan, siadając w fotelu. Wszystkim się wydawało, że teraz sprawy potoczą się dużo prościej. Zręcznie nie ujawnił rozmówcy, że przez wszystkich rozumiał głównie siebie. Ha! Dawniej w świecie obowiązywały pewne reguły gry, a teraz skąd? Żadnych reguł, przypomniał mu Scott Adler. A powiedz mi, Scott, jak sobie z tym radzi prezydent? Pytasz serio?
Adler chciał przez to powiedzieć, że są w Białym Domu i nie wiadomo, ile magnetofonów nagrywa treść ich rozmowy.
No dobrze, masz. Sknociliśmy sprawę w Korei, ale się nam upiekło. Bogu dzięki, że nie sknociliśmy niczego na taką skalę w Jugosławii, ale tam znów trudno było coś jeszcze bardziej zepsuć. Taka to miła okolica. Z Rosją radzimy sobie o tyle, o ile. Afrykę można spokojnie przedrzeć na pół i wyrzucić do kosza. Jedyne, co nam ostatnio rzeczywiście wyszło, to ten pakt o wymianie handlowej,
do którego nie przystąpiły ani Chiny, ani Japonia. Dokończył za niego Jack.
Ale. Przecież nie kto inny jak my, dwaj, uspokoiliśmy Bliski Wschód. Już zapomniałeś? Tam przynajmniej wszystko się jakoś trzyma.
To gdzie jest teraz najgoręcej, twoim zdaniem?
Zapytał Jack, któremu nie zależało na komplementach z okazji misji bliskowschodniej. Sukces, jaki wypracowali, przyniósł jak najfatalniejsze skutki uboczne. Na tyle poważne, że Jack wycofał się wówczas ze służby rządowej. Wybieraj, przebieraj! Zachęcił go Adler. Ryan tylko kiwnął głową.
A szef Departamentu Stanu?
Hanson?
Politykier.
Orzekł zawodowy dyplomata z dumą całkiem na miejscu u kogoś, kto z pierwszą lokatą ukończył szkołę kadr Fletchera i przeszedł w Departamencie Stanu wszystkie szczeble kariery, nie zważając na nudę i intrygi. Może nie zjadł zębów na dyplomacji, ale na pewno rozwiódł się i wyłysiał. Jack domyślał się, że Adler haruje tak po prostu dlatego, że zależy mu nie na sobie, a na Ameryce, jakby to śmiesznie nie zabrzmiało. Jego ojcu udało się przeżyć Auschwitz i znaleźć w USA bezpieczny dom. Dla Adlera miało to znaczenie. Co ważniejsze, nie kochał Ameryki na ślepo. Nawet teraz, kiedy obecna posada trafiła mu się z politycznej nominacji. Podobnie jak Jack Ryan, Adler zależał w 100% od gospodarza Białego Domu, lecz mimo to nie bał się uczciwie odpowiadać na wszystkie pytania. Gorzej niż politykier, wspomógł go Ryan. To prawnik, zawodowy krętacz. Tacy się zawsze we wszystko wpieprzają. Wiecznie te twoje urazy. Adler uśmiechnął się i nagle spoważniał. O co ci chodzi, Jack? Czy dzieje się coś nowego?
Nowego?
Prędzej są to stare porachunki. Posłałem dwóch ludzi, żeby załatwili sprawę jak trzeba. Zasadnicze prace łączyły w sobie elementy górnictwa i wiertnictwa przemysłowego. Za to roboty wykończeniowe przypominały kładzenie finezyjnej sztukaterii. Czas zaś bardzo gonił. Wszystkie otwory były już gotowe, choć wcale nie tak prosto jest wykuć idealnie pionową sztolnię w litej bazaltowej skale, a w dolinie było aż 10 takich sztolni. Każdy z otworów miał 10 metrów średnicy i 40 metrów głębokości. 900 robotników, pracując na 3 zmiany, ukończyło wiercenia 2 tygodnie przed ustalonym terminem i to mimo obowiązujących środków ostrożności. Od najbliższej linii szybkiej kolei Shinkansen doprowadzono 6-kilometrową bocznicę. Na całej jej długości, zamiast zwykłych kratownic podtrzymujących przewody zasilania, ustawiono słupy z zaczepami. Do zaczepów z kolei podwiązano 6 kilometrów siatki maskującej. Dla geologa historia tej japońskiej doliny stanowiła z pewnością pasjonujące zagadnienie. Tak się przynajmniej wydawało kierownikowi budowy. Dolina była tak wąska i wcięta, że rankiem słońce pokazywało się nad jej stromą wschodnią krawędzią dobrą godzinę po czasie. Nic dziwnego, że w przeszłości budowniczowie kolei nie chcieli się tutaj pchać. Głębokim wąwozem, przy dnie szerokim miejscami zaledwie na 10 metrów, płynęła dawniej górska rzeka, lecz dawno skierowano ją w inne koryto, pozostawiając suchy, skalny okop, jak zapomnianą po wojnie transzeję. Zapomnianą? A może przygotowaną z myślą o następnej wojnie? Kierownik doskonale zdawał sobie sprawę, na czym w istocie polega zadanie, choć oficjalnie powiedziano mu tylko, żeby trzymał język za zębami i robił swoje. Z doliny można się było wydostać jedynie wzdłuż jej biegu albo prosto w górę, czyli pociągiem lub śmigłowcem. Inne możliwości urągałyby prawom balistyki, czyli innych możliwości nie było. Kierownik obserwował, jak olbrzymia ładowarka firmy Koła pakuje na wagon kolejną porcję pokruszonej skały. Był to już ostatni ładunek. Za chwilę dieslowska lokomotywa przetokowa pociągnie sznur pełnych wagonów w stronę głównej linii, gdzie przejmie je elektrowóz.
Gotowe,
zameldował brygadzista, wskazując ku krawędzi sztolni. Robotnik stojący na dnie cylindrycznego leja naciągnął dolny koniec długiej taśmy mierniczej. Dokładnie 40 metrów. Oczywiście wcześniej obmierzono już dokładnie całą sztolnię za pomocą laserowych teodolitów, lecz tradycja nakazywała sprawdzić te pomiary ręcznie, okiem doświadczonego robotnika. Wiertacz, który stał na dnie sztolni, był już po 40 i znał się na rzeczy. Na jego twarzy malował się wyraz wielkiej dumy. Oczywiście on także nie miał pojęcia, co właściwie buduje jego brygada.
Haj!
Skwitował pokaz kierownik robót i skłonił się leciutko. Wiertacz z dna otworu skwapliwie, lecz godnie odwzajemnił ukłon. Pozostawało teraz czekać, aż na platformie następnego pociągu przybędzie gigantyczna betoniarka. Wokół sztolni leżały złożone w stosy pręty zbrojeniowe i kratownice w komplecie. Pozostawało tylko opuścić je kolejno na dno skalnej studni. Kończąc wiercenia w takim tempie, brygada prześcignęła najbliższych sąsiadów o dobre 6 godzin, a 6. grupę aż o 2 dni. Brygada mozoląca się nad sztolnią numer 6 natknęła się bowiem na wyjątkowo trudne podłoże skalne i mimo najlepszych wysiłków została w ogonie. Kierownik robót wiedział, że będzie musiał zaraz się tam udać, podziękować ludziom z 6 za ich herkulesowe wysiłki i pocieszyć, że nie muszą się wstydzić z ostatniego miejsca. Brygada numer 6 stanowiła najlepszy zespół. Szkoda, że miała takiego pecha.
Jeszcze 3 miesiące. Zdążymy na czas, orzekł tonem fachowca brygadzista. Kiedy 6 przestanie się wreszcie grzebać, zabawimy się. Wasi ludzie zasłużyli sobie na to.